Podlasia w Polskim Radiu Białystok.
18.06, trochę wakacyjnie, bo jeszcze mamy wakacje, o sprawach związkowych, jak zwykle w Forum Podlasia. Dzisiaj będziemy mówili o projekcie ustawy, którą przyjął rząd. To jest ustawa o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych. Przygotowany ten projekt był przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nowe przepisy mają na celu ułatwienie zawierania oraz rejestrowania układów zbiorowych pracy, a tym samym ich promowanie i rozwój. Taki jest temat naszej audycji, a gośćmi dzisiaj są pani Iwona Kulesza-Wroniecka, OPZZ. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
I Eugeniusz Formajster, Solidarność.
Dzień dobry.
Faktycznie z układami zbiorowymi, które tak naprawdę swobodnie, nawet już dzisiaj, teraz bez tego projektu i bez tej ustawy możemy zawierać, jest tak źle? Pani Iwono.
No chyba jest tak źle, dlatego że tych zarejestrowanych układów zbiorowych, o których wiemy, dotyczących różnych branż, bo pamiętajmy, że układy zbiorowe można zawierać w obrębie zakładów pracy, ale też...
One mogą mieć różne formaty.
Tak, mogą mieć różne formaty, ale też i w obrębie określonych branż i wcale nie muszą przystępować do danego układu zbiorowego wszyscy przedstawiciele danej branży. Może kilka zakładów, kilkanaście z danej branży przystąpić. Układy branżowe rejestrowane są w ministerstwie, więc ministerstwo ma świadomość, jaka jest skala tych układów. No i rzeczywiście tych układów funkcjonuje niewiele. Niewiele jest zarejestrowanych.
No to powiedzmy sobie w procentach, to tak prawie jednocyfrowa liczba.
Tak, i w związku z tym chyba nowa ustawa ma za zadanie jednak pobudzić ten proces, prawda? Spowodować, że warunki będą lepsze, ale myślę, że tutaj rozporządzenia, ustawy i w ogóle działania natury prawnej to nie wszystko tak naprawdę. To trzeba chyba bardziej uświadomić zarówno pracodawców, jak i przedstawicieli pracowników, czyli generalnie związki zawodowe, jakie korzyści mogą z tego tytułu wynikać i czy są jakieś obawy, niepokoje z tym związane.
Czyli mówiąc wprost, musi być to inicjatywa oddolna, Eugeniusz Formajster. W Solidarności sporo firm, że tak powiem, ma swoich przedstawicieli. Solidarność też dba o to, żeby te układy zbiorowe były zawierane. Czy też jest uczestnikiem takich negocjacji? Czy pracownicy już tylko między sobą? Czy przedstawiciele załogi z różnych organizacji tam występują zazwyczaj?
Znaczy jesteśmy i samodzielnie organizacją związkową, ale to generalnie jest co najmniej dwie organizacje związkowe i tutaj na tym poziomie zakładowym nie ma problemów, jest współpraca, żeby takie układy zbiorowe mogły powstawać. Natomiast tak wracając jeszcze do pierwszego pana pytania, panie redaktorze, to głównym powodem tego, że ta ustawa się pojawia, no to jest oczywiście kamień milowy, który trzeba spełnić, żeby kolejne środki z KPO dostać. I mam nadzieję, że już nie na jachty, ale na przykład na służbę zdrowia, która jest w wielu miejscach w katastrofalnej sytuacji, ale to już tak całkiem poważnie.
Czyli rozumiem, że to jest oblig europejski, tak. I do Europy musimy
zmierzać. Jest to jeden z kamieni milowych, oczywiście też wynegocjowany też na poziomie europejskim przez EKZZ między innymi. Te zapisy, które się w tej dyrektywie pojawiły, one są bardzo dobre oczywiście, żeby układy zbiorowe powstawały, tak jak koleżanka powiedziała już tutaj. Jest prawo pracy, które gwarantuje nam pewne podstawowe zasady, natomiast reszta powinna być uzgadniana na poziomie danego zakładu, danej branży.
Tak, do tego dojdziemy.
I tutaj właśnie ta rola układów zbiorowych jest bardzo duża, natomiast ta ustawa oczywiście jest bardzo obszerna i tutaj ona została przez rząd przyjęta, jest projektem rządowym, będzie jeszcze pewnie konsultacje społeczne i tak dalej, ta ścieżka będzie przedniona. Powinna być już wprowadzona rok temu, bo implementacja dyrektywy, termin minął w listopadzie ubiegłego roku.
No to czyli tak trochę po biedzie jesteśmy.
No tak jak z niejedną rzeczą. No,
jasne, no ale tak, większa swoboda w ustalaniu zasad układów zbiorowych. Czy na dzisiaj mamy takie przepisy, które te układy zbiorowe w jakiś sposób ograniczają?
No, kodeks pracy jest pierwszym takim dokumentem, który ogranicza układy zbiorowe, ponieważ zgodnie z prawem pracy układ zbiorowy, rozwiązania zawarte w układzie zbiorowym muszą pokrywać się tak z kodeksem pracy, mogą być lepsze w swoich poszczególnych punktach w stosunku do kodeksu pracy, ale nie mogą być gorsze od tego kodeksu
pracy. Czyli tutaj się nic nie zmienia, bo w projekcie mamy dokładnie to samo.
Dokładnie, więc tutaj się nic nie zmienia, chociaż oczywiście bywają sytuacje, kiedy załoga i pracodawca mogą się dogadać, żeby na jakiś czas zawiesić działanie pewnych przepisów po to, żeby ratować sytuację w danym zakładzie
pracy.
Bo takie sytuacje też się zdarzają, tak.
No ale też tutaj mam na myśli tą całą powszechność. Co stoi na przeszkodzie, żeby te układy zbiorowe były w większości przedsiębiorstw, żeby jednak były poparte dialogiem pracownicy, pracodawca? Dlaczego, powiedzmy sobie, te społeczności w zakładach pracy nie są zainteresowane albo nie mają możliwości, żeby taki układ zawrzeć na dzisiaj?
Bo brak jest dobrego zwyczaju, dobrego obyczaju, który powinien, to powinno głównie kierować stronami, które mogą taki układ zawrzeć, żeby do tego dążyły, tak? Ktoś zakłada firmę, zatrudnia pracowników i powinien tam ustanowić rzetelne zasady
pracy.
Wewnętrzne prawo. Tak, wewnętrzne prawo. Bardzo wskazane by było dzisiaj, bo to wewnętrzne prawo dzisiaj dość dobrze funkcjonuje w firmach. Tam, gdzie są organizacje związkowe, to są regulaminy wynagradzania, które dzisiaj tak naprawdę przejęły rolę tych układów zbiorowych pracy. Nawet jest przepis w kodeksie pracy, który mówi, że jeśli nie ma układu zbiorowego pracy, to te zapisy dotyczące nie tylko wynagrodzeń można również zawrzeć w regulaminie wynagradzania. Czyli bardzo istotne są te układy zbiorowe ponadzakładowe, branżowe na przykład. Które co powodują dla pracowników i dla pracodawców bardzo ważną rzecz, że nie ma konkurencji kosztami osobowymi. Że nie ma wtedy,
ja tak bliżej proszę, panie Eugeniuszu.
Że na przykład że jakiś pewien poziom minimalny wynagrodzeń, poniżej którego cała branża nie schodzi, tak? Że pewne zasady zatrudniania, to cała branża poniżej takiego poziomu nie schodzi. A wręcz przeciwnie, wchodzi na pewien poziom, że jest to solidna branża, zatrudnia dobrze wykwalifikowanych pracowników, odpowiednio ich wynagradza, motywuje do pracy, ma jakieś dodatkowe benefity dla tych pracowników pracy i to ich odpowiednio do tej z tą firmą wiąże, ludzie podwyższają swoje kwalifikacje, pomnażają dobro, które pracodawca wytwarza, lepszej jakości, powiedzmy, ma lepsze pieniądze, potrafi się łatwiej utrzymać na rynku i tak dalej, i tak dalej. To powinno być właśnie podstawą do tego, że powinny powstawać branżowe układy zbiorowe. Przecież całe lata 90., początek 2000, czym była walka? No właśnie sposobem zatrudnienia.
Śmieciówki słynne.
Takie wszystkie śmieciówki, brak płacy minimalnej na odpowiednim poziomie. No między innymi to powodowało, co dzisiaj wiele firm, jak troszeczkę podnieśli płacę minimalną, to zaczęły robić bokami te firmy, mówiąc kolokwialnie, tak? Ale gdyby one ukształtowały swoją pozycję na rynku w sposób rzetelny, między innymi wynegocjowany w zakładzie pracy czy w branży.
Czyli na partnerstwie z załogą, opierając
tak,
się.
To cała branża funkcjonowałaby na pewnych rzetelnych zasadach. O to właśnie, o pewną rzetelność. Natomiast w Polsce ukształtował się taki system cwaniactwa.
Okres przejściowy mieliśmy.
Jak kogo wyzyska, żeby nie użyć jakichś bardziej brutalnych słów, ale jesteśmy na antenie, więc ich używać nie będziemy, a zresztą z nami jest też
pierwsza
kobieta.
Pierwsza zasada, uwalić sąsiada. Tak?
Dokładnie tak.
No ale tutaj też mamy taki zapis, że układ zbiorowy może inaczej regulować warunki pracy niż przepisy ustawowe. To pewna nowość jest, tak mi się wydaje.
Tak. I to było.
Ale jak daleko można zajść?
Czy może inaczej, ale z zaznaczeniem poszanowania kodeksu pracy. Także nie możemy na przykład, możemy zmniejszyć godziny pracy w danym zakładzie pracy zamiast 40 godzin tygodniowo, ale nie możemy wprowadzić 45, prawda, w ramach etatu w danym zakładzie pracy. Także wszelkie zmiany, które będą odstępstwem od kodeksu pracy, mają być na korzyść pracownika. Prawda? I tutaj zgodzę się z tym, co kolega przed chwilą powiedział, że rzeczywiście to budowałoby pozycję danej branży. tworzy pozycję pracownika, ale też by tworzyło taką klasę fachowców, fachowców dobrze opłacanych, którzy by szanowali pracę, wiązali się
i nie uciekali
na wiele lat danym zakładem pracy i nie byłoby też takiego modnego, w pewnym sensie wylansowanego modelu zatrudnienia, że co 2-3 lata zmieniamy, prawda, pracę po to, żeby podnieść swoje możliwości na rynku pracy. To mogłoby się też wiązać z jasną ścieżką na przykład awansów, prawda, i z tym też związanych pewnych benefitów w zależności
od tego.
W wielu firmach
tego nie mamy.
Tak, dokładnie. I bardzo często ludzie podejmują decyzję o zmianie miejsca pracy nie ze względu na to, że im się tutaj nie podoba, tylko że tak naprawdę wyczerpali ścieżkę kariery w danym miejscu.
Jest też ten projekt w takim zakresie opisany, że szybsza rejestracja układów, wprowadzenie ewidencji, no w dzisiejszych czasach to chyba coś oczywistego, jeśli posługujemy się systemem.
Tak, i nie, panie redaktorze, bo tutaj mówimy o jakości prawa, o jakości stanowienia tego prawa wewnątrzzakładowego. I tutaj mam pewne wątpliwości, bo jak ja sobie poświęciłem trochę czasu na tę ewidencję i tu się okazuje, że to tylko można zarejestrować. Jeśli odpowiednio pan wypełni formularz, pracodawca wypełni odpowiednio formularz i załączy kopię, skan tego układu zbiorowego pracy i jeszcze inny dokument, który tam będzie wymagany, to już to zostanie zarejestrowane. Tak bez urzędu. Automat sam to zarejestruje, tak, i przyjdzie powiadomienie automatyczne, że numer taki i taki zostało zarejestrowane. Ale co będzie, jeśli na przykład tam jest błąd?
Ktoś musi to zweryfikować.
Jeśli załóżmy, a może być taka sytuacja, że pracodawca se powołał związek zawodowy i takie zasady tam napisał, że one nie są koniecznie korzystne dla pracownika, a idą albo po granicy prawa, a nawet w niektórym momencie naruszają. Oczywiście jest przepis, który mówi, że pracownik może to skarżyć, tak?
Ale sądy mamy takie, jakie
tak,
mamy.
No. Jeżeli my, on teraz
no, się szkodzi za skarżyć, tak naprawdę.
za pięć lat
prawdopodobnie już nie będzie pracownikiem.
Tych wartości, które leżały u podstaw tego odwołania, no to co mu z tego po 5 latach będzie, tak? Tu chodzi o...
A dzisiaj, 5 lat, dzisiaj, panie Eugeniuszu, pan jest optymistą.
Dzisiaj na przykład jest tak, że oczywiście to inspekcja pracy, tu pewna karkołomność tego była taka, że to rejestrowały inspekcje pracy okręgowe. I czasami prawnicy też różnią się, nawet same inspekcji pracy i czasami różnie interpretowali
pewne prawnicy.
Przepisy, tak? Ale jednak to było sprawdzone. Jeżeli coś się pojawiło nierzetelnego, to dotyczyło szczególnie rozliczenia czasu pracy, bo to jest temat bardzo istotny.
Rzeka.
Tak, i tutaj inspekcja bardzo fajnie tego pilnowała. To są kwestie motywacyjne w wynagradzaniu. To jest właśnie poszanowanie, nie szykanowanie pracownika, nie krzywdzenie jego w wynagrodzeniu. Tutaj te rzeczy właśnie bardzo dobrze wyłapywała inspekcja pracy i tutaj, to, jeżeli to zostałoby przeniesione na poziom i rejestrowane na szczeblu centralnym, ale to też ktoś to powinien weryfikować, nie dopiero sąd. Takie podobnie jak na przykład w KRS-ie. Jeżeli zmieniamy nazwę firmy, oczywiście składamy wniosek elektroniczny, ale przychodzi za chwilę postanowienie z KRS-u do nas, że mamy donieść dokumenty do sądu.
Czyli ktoś sprawdza to proceduralnie.
Tak, proceduralnie, nawet już nie tylko, że same właśnie od kwestie merytoryczne są tam zawarte odpowiednie, ale również czy dokumenty wszystkie są oryginały, czy faktycznie to jest podpisane przez osoby uprawnione i tak dalej, i tak dalej.
To niekoniecznie szybko jest dobrze.
Tym
pani Iwono, podziela
się,
pani pogląd?
No podzielam ten pogląd, bo uważam, że tutaj jest szereg niebezpieczeństw. Kolega powiedział o możliwości powołania przez pracodawcę związku zawodowego i taka możliwość istnieje, ale pamiętajmy, że można podjąć takie decyzje tylko na podstawie konsultacji z przedstawicielami załogi, czyli nawet nie trzeba powoływać własnego związku zawodowego. Przedstawicielami w liczbie 2, ponieważ prawo nie określa, tylko używa liczby mnogiej, więc liczba 2 w pełni wystarczy. No i łatwo sobie wyobrazić taką sytuację, że pracodawca jednak znajdzie chętnych do podpisania niekoniecznie korzystnego układu zbiorowego, prawda? I takie sytuacje też mogą się zdarzyć. Stąd weryfikacja taka uczciwa, prawna. Nie, właśnie rzecz na tym polega, tak, że są różne pomysły.
Ale to dopiero projekt.
To jest dopiero projekt.
I to jest
bardzo niebezpieczne, bo my nie mamy ani wysokiego procentu procentu uzwiązkowienia, ani wysokiego procentu świadomości praw pracowniczych, ani też tradycji tak naprawdę współpracy,
załogi. Czyli pracodawca może wcisnąć
dokładnie,
ciemnotę.
Może tak wcisnąć ciemnotę, czyli może wcisnąć rozwiązania bardzo tak naprawdę na dłuższą metę niekorzystne. Poza tym pamiętajmy, że w tych układach zbiorowych też mogą się znaleźć zapisy, które nie wchodzą od razu w życie, tylko wchodzą za 3-5 lat, prawda? I w tym momencie mogą się wydawać nam zupełnie niewinne, prawda? Dopóki nie dojdzie do praktycznej realizacji tych zapisów za jakiś czas.
Jasne. Możliwość mediacji w razie sporu to nic nowego tak naprawdę. To mamy
jest dzisiaj. Natomiast wspomnę do tego, że tak w ogóle czego brakuje? Dlaczego dzisiaj nie ma układów zbiorowych pracy? Dlaczego szczególnie nie ma tych ponadzakładowych układów zbiorowych pracy? Ponieważ pracodawcy, jeśli mają do załatwienia jakieś konkretne rzeczy dotyczące podatków, jakiegoś dostępu do surowców, do transportu, kosztów energii, mają stowarzyszenia, mają związki pracodawców.
Są już zorganizowani. Powołane,
są bardzo zorganizowani. Jak dochodzi do organizacje związkowe w danej branży występują wspólnie, wszystkie, jak jeden mąż, wszystkie występują o to, żeby zawrzeć układ ponadzakładowy pracy, nie ma pracodawców, nie ma strony pracodawców. Po prostu unikają tego. Oczywiście prawo im na to pozwala. I tu wiem, że toczyła się dyskusja właśnie na ten temat. Między innymi strona związkowa stawiała te kwestie dość mocno, że tu powinno to być uregulowane. I niestety nie jest uregulowane. Zapis taki, który mówi, że już dwóch pracodawców może z branży zawrzeć to porozumienie, to w kontekście tego, co wcześniej mówiłem, jeśli chodzi o poruszania się na rynku na przykład, to tam to będzie powiedzmy no to 20, lecie, to 18 nie będzie, a dwóch się zawrze i tych 18 będzie
patrzyło z politowaniem.
Że on sobie podnosi koszty pracy i on będzie z nimi konkurował na rynku. No absolutnie to jest niedopuszczalne. I tutaj tego brakuje, dzisiaj tego brakuje w regulacjach prawnych. Niestety brakuje w tej nowej regulacji.
Czyli tutaj mówiąc krótko, jeszcze są pewnego rodzaju luki. Elastyczny czas obowiązywania układu zbiorowego. Strony podejmujące negocjacje będą mogły wybrać zawarcie układu na czas określony z możliwością przedłużania okresu jego obowiązywania. Będzie także możliwe zawarcie układu na czas nieokreślony. Zmienia się coś mocno?
To i dzisiaj było, tam tylko dzisiaj są chyba zapisy konkretne, że to na 5 chyba zakładowy ten czas określony, na 10 ponadzakładowy, możliwością tam przedłużenia kolejnego. Oczywiście tu biorąc pod uwagę, bo to jakby uzasadnienie do tego zapisu jest takie, że to ma wzmóc cykliczność siadania do stołu rozmów.
Czyli aktualizujemy co
jakiś czas. I tutaj biorąc pod uwagę szczególnie Skandynawię, tam to akurat, tam nie zawiera się układów zbiorowych na czas nieokreślony, tam to są układy, one tam w ogóle kroczą z kształtowaniem wynagrodzeń bardzo często i to zawiera się na 1,5 roku, na 2, na 3 lata, to jest naprawdę już bardzo długi okres, ale tam to jest tak ukształtowane, że tam na przykład mamy układ zbiorowy zawarty na 2 lata i tam jest powiedzmy 6 czy 7 miesięcy do końca obowiązywania i strony już siadają. Nikt do tego nie zapędza. One po prostu nawet poza ustawowo mają pewien dobry obyczaj, że one muszą siąść.
Ponieważ to raczej standard w Polsce niespotykany.
No niespotykany i kierunek jest dobry, bo jeżeli to chcemy jakby ukształtować, no nigdy niczego nie osiągniemy, jak czegoś nie zaczniemy wdrażać. I w tym sensie jest to pomysł niezły, tylko biorąc pod uwagę podejście kombinatorskie, a nie merytoryczne niektórych pracodawców, bo też nie można jakby wszystkich do jednego worka.
No, mówiąc, pracodawcy są różni.
Tak jest. To niestety nie wróży to dobrze, nie?
Ten projekt z waszego związkowego punktu widzenia może być dla organizacji związkowych, dla pracodawców i dla prawników zachętą do zawierania takich układów zbiorowych, no bo umówmy się, skromnie Polska pod tym względem wygląda. Jeśli w Skandynawii, w Niemczech są to, że tak powiem, umowy obowiązujące niemal w każdej branży, niemal w każdym zakładzie pracy, jak myślicie, jakie efekty tego będą? Jeszcze do ustawowego, że tak powiem, zakończenia tych prac nad tym projektem jest trochę, ale coś się zmieni? Pani Iwano.
Myślę, że zważywszy na to, że jest to wymagane przez Unię Europejską, to też pewnie rząd będzie stosował jakieś formy, żeby nie powiedzieć nacisku, to może zachęty, prawda, dla
stosunku do pracodawców. Czyli rozumiem, że na przykład pewnie jak firma będzie chciała dokładnie pozyskać grant,
to będzie wymóg między innymi dołączenia na przykład ksero. No ale mamy tutaj chociażby taką
bardzo dobre pomysły,
prostą, taką prostą chyba przekładnię, że jednak będziemy zachęcani do negocjowania, będziemy zachęcani do podpisywania. Teraz przecież jest pomysł, żeby wspomagać firmy kwotą 20 tysięcy na pracownika, które chcą zmniejszyć czas pracy, prawda? Skrócić czas pracy.
Tak, to za tydzień o tym będzie.
Ja rozumiem, że za tydzień, tylko do czego zmierzam. To mogą być tego typu formy, czyli formy w postaci pewnych zachęty w postaci gratyfikacji finansowej, dołożenia jakichś tam środków do zatrudnienia w celu wynegocjowania i tak dalej. Więc myślę, że tutaj tego typu rzeczy mogą się jak najbardziej pojawić, ale to nie znaczy, że poziom świadomości naszych pracodawców i poziom świadomości społecznej jest tak duży, żebyśmy tak chętnie siadali do tego stołu i próbowali cokolwiek negocjować.
To jest, biorąc pod uwagę naszą mentalność, jednak ja nie mówię to jakby z jakąś wielką satysfakcją, ale pewien nakaz, pewne uregulowania ustawowe, które by zobowiązywały jednak do podejmowania jakichś określonych kroków, byłby to bardziej skuteczny.
Czyli dlaczego? Rozumiem, przykładowo, ma 30
mamy ograniczenie handlu,
układ zbiorowy
musi
być.
Na przykładzie, ograniczenie handlu w niedzielę. Boże, co się wyprawiało, od czci i wiary odsądzali. Ludzie się do tego zobaczyli, że to jest całkiem niegłupie, tak? Że to całkiem fajnie funkcjonuje. Ludzie się do tego przyzwyczaili i nawet badania naukowe pokazują, że ludzie dadzą sobie radę bez tych niedziel tam handlowych i tak dalej. Ale gdyby nie wprowadzono tego tak trochę, to wtedy z przytupem żeśmy to wprowadzili. Niektórzy może uważają, że nawet na siłę. Może wykorzystaliśmy nawet pewne uwarunkowania społeczno-polityczne w kraju. To akurat jest przyzwolone, tak? I udało się to wprowadzić, to dzisiaj jednak dojrzeliśmy już do tego wszyscy, że to całkiem fajnie funkcjonuje i nawet jeżeli, to gdzieś tam możemy sobie już rozmawiać na takim
poziomie merytorycznym. Czyli to tutaj takie rzeczy w ramach układu zbiorowego można byłoby załatwić. Czyli branża handlowa przykładowo się dogaduje, że nie pracuje w niedzielę z wyjątkami i tak dalej, i tak dalej.
Bo dzisiaj koleżanka powiedziała o tym programie poletarzowym. To nie jest do końca w porządku, że ze środków finansowych, które na co innego powinny być, będzie się płacić firmom, bo to nawet wypowiedzieli się niektórzy pracodawcy dość radykalnie o tym projekcie. Ja tak powiem szczerze, że się z...
A to trochę inny temat już.
Niektórymi nawet zgadzam, ale tu brakuje tu przepisów pewnych, które by zobowiązały strony. I jedną, i drugą. Tutaj jak nie ma czy związkowa, czy pracodawców, ale strony do tego, że mają siąść i po prostu takie układy zawierać. To byłoby dobry krok w dobrym kierunku i na pewno by udało się odpowiednie warunki osiągnąć, a w dalszym etapie dopiero już wtedy bardziej w sposób taki koncyliacyjny, o których mówi koleżanka, bo to jest najlepszy sposób, ale niestety w Polsce on się nie sprawdza i dlatego trzeba jakby dostosowywać pewne wdrażanie pewnych ustaw czy pewnych zasad tak jak widzimy, jak na przykład społeczeństwo, czy kraj, czy poszczególne organizacje w tym społeczeństwie funkcjonują.
No cóż, układy zbiorowe. Dzisiaj tych układów zbiorowych mamy niewiele. Zazwyczaj są to układy, które podlegają długotrwałym negocjacjom, czyli trzeba usprawnić proces, trzeba tak naprawdę dać wiele zachęt, żeby te wszystkie układy zbiorowe zawierać. No i wtedy jest szansa na to, że będziemy gonić tych najlepszych, którzy to prawo pracy nie tylko w kodeksie pracy ogólnokrajowym regulują, ale też regulują na tak zwanej płaszczyźnie lokalnej, czyli wewnętrzne prawo w zakładach pracy, w branżach. Ale to dopiero przed nami. Przypomnijmy, to jest projekt. Nowe przepisy jeszcze muszą przejść całą procedurę sejmową. Miejmy nadzieję, że będą korzystne i dla pracowników.
Środki unijne powinny być wykorzystane na jakieś właśnie promowanie, szkolenia, konferencje, ale takie robione naprawdę na wysokim poziomie.
Miejmy nadzieję, że to się pojawi. To tyle, jeśli chodzi o układy zbiorowe. Teraz będziemy się słyszeć za tydzień, w poniedziałek dokładnie. Naszymi gośćmi dzisiaj byli Iwona Kulesza-Woroniecka, OPZZ i Eugeniusz Formeister, Solidarność. Do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Forum Podlasia.